I otwórzmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 5, wiersz 33 do 37. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali, ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc wasza mowa będzie. Tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. A więc chcę mówić o uczciwości. Jak żyć, jak postępować uczciwie. I oczywiście można mówić na ten temat bardzo wiele i przygotowałem się solidnie. Tu mam właśnie piękny konspekt, który może być od razu artykułem. No ale go odłożę. I sobie chcemy porozmawiać właśnie tak od serca. W kontekście tego, co czytał nasz drogi brat na początku, ja po swoim nawróceniu również lubiłem ten fragment z listu do Tytusa. I przez kilka lat głosiłem na temat łaski Bożej, która jest zbawienna wszystkim ludziom. Ale potem przez dłuższy czas głosiłem na ten 14 werset, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność. I dokończcie teraz. Oczyścić sobie lud na własność gorliwy. W nabożeństwach, w uwielbianiu, tak? W dobrych uczynkach. Ale nasze życie musi być gorliwe i to musi być dobre życie. I między innymi w tym kazaniu na górze jest mowa o uczciwości. Pan Jezus powiada, powiedziano kiedyś waszym przodkom i cały Stary Testament mówi, że nie może być przysiąg fałszywych. A więc takich przysiąg, których byśmy chcieli oszukać. Pamiętam, gdy byłem chłopcem, to takich miałem kolegów, gdy mówili, jak babcię kocham. Tak mówili? A potem, gdy ja się odwracałem, pokazywał mi figę. A więc już w założeniu miał, że słowa nie dotrzyma. Dzisiaj, gdy patrzymy na nasz świat współczesny, to nieuczciwość jest fundamentem wszelkich działań. Jak pomyślałem teraz, przebiegłem od banków, lekarzy, przebiegłem przez wiele różnych zawodów, to nawet prawnicy wszędzie trzeba się zabezpieczać, pilnować, bo jest gdzieś ukryta nieuczciwość. Nawet przeżyłem szok, gdy czytałem o tak zwanej pandemii tej grypy świńskiej. Tę pandemię chyba zależy na tym jakimś koncernom farmaceutycznym, żeby to była pandemia, bo mają kontrakty, miliardowe kontrakty na szczepionki, żeby się szczepić. Jest piękny artykuł na ten temat, który właśnie pokazuje, że to wszystko jest podszyte nieuczciwością. I musimy się zabezpieczyć, żebyśmy nie byli oszukani. Ale czy na tym ma polegać moje życie, żebym się zabezpieczał? Cały czas chronił? Chyba nie. Pan Jezus nas zachęca w tym kazaniu na górze, że mamy być aktywni w dobrych rzeczach. Mamy być solą. Nie w oku, ale solą wśród ludzi. Dawać smak. Dawać pragnienie. Żeby ludzie pytali się, dlaczego taki jesteś. Skąd to masz? A więc mamy być taką solą tej ziemi, czyli tych ludzi. Światłością, która nie oślepia, ale zachęca. Wskazuje drogę. I właśnie w tym aspekcie uczciwości. Gdy jest na przykład ślubowanie małżeńskie, tam właśnie w każdym ślubowaniu, niezależnie od kościoła, jest mowa o uczciwości małżeńskiej. To znaczy, teraz nie chcę o tym mówić, bo to są tematy sam w sobie potężne, ale dam taki przykład. Pewne małżeństwo zaprosiło mnie, żebym przyjechał i rozmawiamy. Żona, to są nasi bracia i siostry, fajni ludzie, wykształceni, pracują takie młode wilki, fajni, no bardzo lubię takich ludzi. I siedzą, rozmawiają i są no, strapieni, bo żona się czuje zdradzona. Dlaczego? Bo stwierdziła, że mąż w internecie tam sobie ogląda coś, czego nie powinien oglądać i on mówi jej, dlaczego, to jest pewien stymulator dla niego i wyjaśnia jej mechanizm, jakie to sprawia. I ja potwierdzam rzeczywiście, że to pomaga. Ale ona mówi, no zgadzam się, tylko że ja się czuję zdradzona. Ja mówię, chłopie, to jest problem. Ty się czujesz w tym no, zachęcony, żeby właśnie się zająć gorliwie swoją żoną, ale ona się przez to czuje zdradzona. Więc teraz jak to rozważymy, rozstrzygniemy? Bo nie chciałem go potępić, ale chciałem, żeby on współpracował z żoną. I właśnie tu się rozbija znów o uczciwość. Uczciwość w myślach, intencjach, nie tylko w czynach. Złapią czy nie złapią? Taki mam też temat, który sobie muszę opracować. A gdy ktoś będzie przyłapany na jakimś uczynku? Chrześcijanin przyłapany. Więc chodzi o to, żeby się nie dać złapać? Też żeby w ogóle nie było powodów do przyłapania. Ja uważam, że to drugie, prawda? Przecież my nie będziemy cały czas się tylko kryć i złapią, nie złapią. Więc uczciwość wewnątrz mnie, żebym ja sam z sobą był uczciwy, żebym ja był uczciwy wobec innych ludzi już wewnątrz, w moich intencjach. I właśnie Pan Jezus mówi, powiedziano, nie będziesz fałszywie przysięgał. Bo w czym jest rzecz? I gdy właśnie to przygotowałem sobie, to wszystko wspaniale, pełno mam tekstów rozmaitych, właśnie jest mowa o tym, że dopracowano się na podstawie zaleceń rozmaitych Starego Testamentu, dopracowano się systemu, jak przysięgać, żeby nie dotrzymać obietnicy. Więc jeśli przysięgasz na Boga, to trzeba dotrzymać, ale jeśli już na Jerozolimę, to też kwestia. Jeśli powiesz na Jerozolimę, to tak, a jeśli powiesz, że ku Jerozolimie, to nie. I ktoś tego nie zauważy. Albo na swoją głowę i tak dalej, i tak dalej. A więc to będzie przysięga tylko taka formalna dla picu, przepraszam za wyrażenie, tak dla ludzi. A ta przysięga to jest taka prawdziwa. Co z tym zrobić? Więc Jezus mówi, w ogóle nie przysięgajcie. O, fajnie. I właśnie tacy chłopcy, gdy byłem pastorem w Krakowie, przychodzą, pastorze, mamy powołanie do wojska. A wiecie, jak to było w latach 80., to nie było, zmiłuj się. No i my tu mamy napisane, że nie przysięgajcie, więc ja odmawiam przysięgi. Ale z nami rozmawia. I ja wiem, że się powoła na rozmowę tę. Ale ja wiedziałem, że się mogą powołać na moje słowa. I mieliśmy rozmowę na ten temat i teraz jej nie powtórzę, bo nie chcę czasu zajmować, ale właśnie wykazałem im, że tu nie chodzi o to, że przysięga jest zła. Tu chodziło o to, że nasz standard życiowy jako chrześcijan, jako uczniów Chrystusa ma być taki, że nasze słowo powiedziane ma wartość przysięgi. Gdy powiem, to nie muszę zabezpieczać tego słowa. Ono już ma wartość. Gdy powiem tak, to jest tak. We mnie, na zewnątrz, teraz i potem. Gdy powiem nie, i oni gdy wysłuchali, zgodzili się ze mną. Bo nawet przecież w liście do Hebrajczyków im tam wynalazłem, prawda, że i Bóg też, gdy chodzi o przysięgę, to też i Bóg przysiągł, gdy nie miał na kogoś innego, to na samego siebie, prawda? Znamy to miejsce? Znamy wszyscy. A więc Bóg też przysięgał, ale nie miał już na kogoś wyższego od siebie, więc na siebie przysiągł. Więc stwierdzili, że przysięga musi być. I potem się każdy z nich już różnie tam tłumaczył przed komisją poborową. A im chodziło po prostu, żeby nie iść do wojska i znaleźć powód, żeby do wojska nie iść. To nie chodziło o to, że chcą być tacy święci. Ja się Pan Jezus mówi, że nie uciekajcie od przysięgi, bo są sytuacje, gdy się musi przysięgać. Jeśli ktoś chce być Amerykaninem na przykład, to go czeka radosna chwila. Wiemy, jaka chwila radosna. Gdy wreszcie po egzaminie składa przysięgę. I to jest moment dumy, a małżeństwo bez przysięgi. A w różnych zawodach, gdy się musi przysięgać, gdy prezydenci muszą przysięgać, to jest uroczyste stwierdzenie, że to, co ja myślę i mówię, tak też spełnię i chcę mieć świadków, ale też chcę się zobowiązać, że poddam się karze, karności, gdy nie dotrzymam tego, co obiecałem. Dlatego, że prawdomówność, uczciwość, szczerość buduje społeczeństwo i Bogu zależało na tym, żeby społeczeństwa były zdrowe i żeby ludziom się przyjemnie żyło. Żebyśmy nie musieli alarmów antywłamaniowych montować, żebyśmy nie musieli się zabezpieczać podczas umów rozmaitych i tak dalej, żeby to wszystko było automatyczne. Powiedziałaś tak, to jest tak, jestem spokojny, spokojnie śpię. Powiedziałaś nie, to mnie zabolało. Nasza przyjaźń teraz się naruszy. Powiedziałaś nie, ja sobie tego nie życzę. Dlaczego? I ty mi teraz jasno mówisz, dlaczego sobie nie życzysz. To boli, ale buduje przyjaźń. I ty powiesz, tak, tak, ale potem będziesz unikać mnie. To przyjaźń będzie budowana? A więc prawda, nawet nieprzyjemna, tnie fałszywe przyjaźnie. Tnie. Prawda, taka wie się, Ja tak mówię dlatego, że moja żona do takich ludzi należy. Ona między oczy od razu powie. I tak ostro powie, że ja proszę, czasami powiedz łagodniej to, bo mi trudniej znieść. Nie, ja tak powiem. Ponieważ to jest mój ból, moje zmaganie, dlatego też i to tak wam przedstawiam, bo to z kolei buduje trwałą miłość. W naszym przypadku ona już trwa, przeszło 46 lat. A więc trwa ta miłość, mimo że, jak mówiłem ostatnio, moja żona jest osobą, przez którą najwięcej w życiu płakałem. Dlatego, że ja jestem uparty, a ona stanowcza. I trzeba razem żyć. Nie ma możliwości rozwodowych, żadnych. Ślubowanie mówiło uczciwość małżeńską aż do rozwodu. No, nie ma, do śmierci. A ponieważ Bóg daje nam życie i liczymy, że jeszcze nam da sporo życia, więc nie ma wyjścia, coś trzeba zrobić. I kiedyś, gdy byłem bardzo zdenerwowany, prawda, jej taką stanowczością, nawet odebrałem to jako perfidię, chociaż to nie była perfidia, ale ja tak odebrałem w swojej zarozumiałości. I ona widziała, że ja już cały jestem rozsiesiony. Ona pyta, czy mnie jeszcze kochasz? To są szczyty już, prawda? To są szczyty. A ja się odwracam, akurat trzymałem talerze, prawda, i albo je puścić, te talerze, albo je odstawić. Więc odstawiłem, obróciłem się. I w tym momencie właśnie, to jest przecież ułamki sekund, ale w tym momencie Duch Święty pracował i mówi, mężowie, miłujcie swoje żony jak własne ciało. I się odwracając mówię, a mam inne wyjście? I oczywiście wyszedłem z pokoju, żeby się uspokoić. Poszedłem sobie na dwór gdzieś tam, tego potem wróciłem, ona zmywa naczynia, a ja podszedłem, odgarnąłem włosy i ją w kark pocałowałem i znów odszedłem. I się zakończyło tamta historia. Ale właśnie musi być to dramatyczne przeżycie, decyzja, że będę się trzymał zasad tej drogi, po której idę. Łaską zbawieni jesteście i ta łaska nas, jak czytałeś, bracie, dzisiaj, naucza? Naucza. Inny przekład mówi, ćwiczy? Mówi, ćwiczy. A inny przekład jeszcze mówi, przyciska. Nie wiem, czy znacie ten przekład, czy nie. Ja się wychowałem na nim, przyciska. Czyli przymusza nas. Ta łaska nas przymusza, naucza. Ona nas mobilizuje, że nie mamy innego wyjścia. Dlatego, że należymy do Jezusa Chrystusa i ze względu na Niego będziemy się trzymać Jego zasad. I stąd Pan Jezus mówi, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto, to jest od złego. I ten wyraz złego w oryginale oznacza zło uosobione. Owszem, można powiedzieć, że naszą złą naturę, a tam głównie chodzi o zło uosobione, a więc od tego złego przez duże Z. Co ponadto, jeśli ja muszę dawać jakieś gwarancje mego słowa, to znaczy, że coś jest nie w porządku ze mną i w naszych relacjach wzajemnych. Ale jeśli powiem tak, to się muszę wywiązać z tego tak. Pamiętam kiedyś, gdy miałem pewne rozmowy duszpasterskie, przebywałem przez jakiś czas w tym zborze, tam było sporo takich ludzi, którzy właśnie chcieli wykorzystać. To byli alkoholicy, to byli bezdomni, to byli jacyś narkomani. I oni w tym zborze buszowali, bo akurat w tym zborze czuli, że znajdą jakąś pomoc, że mogą oszukać. I trafili na mnie, że ja w tym czasie pastora zastępowałem. I patrzyli, taki dobry wujek jakiś, dobry pastor. I wiecie, za każdym razem zawsze coś uzyskali. Ja tak chętnie, aż tam ktoś zauważy i mówi, my się tym zajmiemy. Bracie, ty spokojnie tylko siedź i przysłuchuj się. Ja patrzę, oni rozmawiają delikatnie, grzecznie. I tak dokładnie inwigilują. A po co te pieniądze? A dlaczego? A czy skończyłeś magisterium? Tak, skończyłem magisterium. To tak dalej. Oni tam posprawdzali. Okazało się, że fałszywe. Nie był żadnym magistrem, historykiem. Wszystko było... konfabulacja, tak dzisiaj mówią politycy, konfabulacja, czyli zmyślanie. No i tak powykrywali, aż pewnego razu przychodzi pewna pani w ciągu dnia i do mnie ma taką receptę, bardzo ważną receptę, ona ratuje prawie że życie jej dziecka i musi ją tego. Ja już od razu ich potrzebuję tylko 20 zł. Więc ja od razu, prawda, no cóż to jest. A tam sekretarka pokazuje, że nie. Ja mówię, pani, to może za chwilę, tylko niech pani jeszcze porozmawia tam w tym pokoju z tą panią sekretarką. Ta zadzwoniła po kogoś i przed taki pewien brat z nią rozmawia, tak dalej, mówi, dobrze, to my pomożemy pani, ale pójdziemy do apteki i kupimy to lekarstwo. A bardzo chętnie. zadzwonił, mówi: Jurek, to wiesz, jedź autobusem, masz pieniądze na autobus, na lekarstwo i jest tą panią, aby kupić. Poszli, po pół godziny wraca, mówi: jechaliśmy autobusem, rozmawialiśmy, wychodzimy z autobusu, ja do tej apteki zmierzam, to była szczególna apteka, która miała szczególne lekarstwa, zmierzam, patrzę, tej pani już nie ma, zniknęła, bo ta recepta była jej potrzebna dla wielu osób, dla wielu zborów, wielu duchownych, wielu naiwnych. Więc jak postępować? Postępować uczciwie, uczciwie postępować, żeby nasze tak było zawsze tak, nasze nie, zawsze było nie. I wtedy też i społeczeństwo, w którym żyjemy, na pewno będzie widziało, że w nas jest jakaś wartość, wartość, no, którą dobrze byłoby mieć. I stąd teraz na koniec chciałem przeczytać pewne zdania, które wypowiedział pewien chrześcijanin, Niemiec, który zginął w kwietniu tuż przed końcem wojny. Był w więzieniu niemieckim. Niemiec, w więzieniu niemieckim, duchowny. Duchowny ewangelicki. Na imię miał Dietrich. A jak nazwisko? Bonhoeffer. I on powiedział, w więzieniu, gdy był, gdy od swoich rodaków cierpiał za prawdę Ewangelii, za to, że się nie zgodził z tym wszystkim, na co głosowano i do czego doprowadzono w jego kraju. Dlatego, że był znakiem sprzeciwu wobec ideologii, jaka niszczyła cały świat. Tam napisał wiele wspaniałych rzeczy, ale między innymi w tej kwestii tak powiedział: prawymi są jedynie ci, którzy idą za Jezusem i blisko się Go trzymają. Idą za Jezusem i blisko się Go trzymają. Tacy nie mają przed swym Panem nic do ukrycia. Bezwzględna prawdomówność jest możliwa tylko tam, gdzie grzech został obnażony i przez Jezusa przebaczony. To jest ta właśnie łaska. Gdyśmy grzech wyznali, On nas wykupił od tego grzechu i nam przebaczył i teraz już chodzimy w światłości. Nie ma nic do ukrycia. Krzyż wyraża Bożą prawdę o nas, jest zatem jedyną mocą zdolną uczynić nas prawdomównymi. Kiedy znamy krzyż, czyli dzieło Chrystusa na krzyżu, nie boimy się prawdy. Nawet tej przykrej prawdy nie boimy się. Nie musimy przysięgać, by potwierdzić prawdę naszych wypowiedzi. Żyjemy bowiem w doskonałej prawdzie Bożej. I teraz pomyślmy tylko. Jezus mówi o sobie: ja jestem droga, czyli sposób życia. Ja jestem prawda. Ja jestem życie. Jestem prawda. Jestem prawdą. Apostoł Jan, jak pisze w swoich listach? Moje dzieci chodzą w prawdzie. W nas mieszka co? Słowo prawdy. W nas operuje, działa cały czas i mieszka kto? Duch prawdy. Zobaczcie, jesteśmy prawdą. Ogarnięci prawdą. Wspierani prawdą. Motywowani prawdą. I to właśnie jest skutek dzieła Jezusa Chrystusa. I gdy tacy będziemy w codziennym naszym życiu, w różnych sprawach, w codziennych sprawach, w zawodowych, no w każdej sprawie, to też się nie będziemy musieli niczego bać. Będziemy bezpieczni. Nam nikt nie zaszkodzi. Dlatego, że prawda zawsze się sama obroni. Nasz Pan, gdy stał przed Piłatem, gdy ten go wciągał w dyskusję polityczną, czy jesteś królem Izraela, to jest temat polityczny, a Pan Jezus tematu nie podjął, tylko mówi: ty tak mówisz. Czyli się zdystansował do Piłata, do jego koncepcji myślenia. Mówi: ja po to przyszedłem, by dać świadectwo prawdzie. To wszystko. I zamiast zakończenia powstańmy, będziemy się razem teraz modlić i to będzie nasze zakończenie. Niech każdy z nas teraz Jezusowi powie o swoim życiu. Jeżeli ktoś wśród nas jest niezbawiony, niewierzący, nie zna Chrystusa, czy młody, czy starszy, w średnim wieku, ktokolwiek jesteś i nie znasz Chrystusa, nie chodzi o Kościół, nie chodzi o religię, chodzi o osobę i Jezusa Chrystusa. To teraz w tej modlitwie powiedz: Panie Jezu, chcę Ciebie poznać. Chcę w Ciebie uwierzyć. Objaw mi się. Szczerze to uczyń, a zobaczysz, ta prawda wyzwoli Ciebie. Jezus przez Ducha Świętego coś uczyni w Twoim życiu. Łaskę Ci okaże. Znaczy, siostro, jeśli w swoim życiu jesteś zakłamany i żyjesz w zakłamaniu, i to zakłamanie staje się już prawdą twojego życia, to teraz właśnie zerwij z tą zasadą zakłamania, wywołanego strachem, obawami, jakąś myślą o jakichś zyskach, korzyściach. Zerwij, ze względu na Chrystusa zerwij właśnie z zakłamaniem i zacznij żyć uczciwie. Są ludzie, którzy na przykład przez lata korzystają z energii elektrycznej poza licznikiem. Wiesz, to jest kłamstwo, jeżeli ktoś żyje właśnie w ten sposób, to jest straszne. Okłamują, a więc nie chcesz rozwijać. Kochani, pomyślmy teraz, musimy być zawsze uczciwi wobec ludzi, wobec Boga, wobec siebie samych. To będzie nas napawać radością i entuzjazmem. Jeżeli też i w naszym życiu są skutki tragiczne, żeśmy byli nieuczciwi, kochani, podejmijmy decyzję, że Panie, chcę być uczciwy w moim życiu, w moich intencjach, w moich myślach. Krzyż Chrystusa jest między nami, Duch Święty jest między nami, krew Chrystusa jest między nami, wszystko jest między nami teraz w tej modlitwie w imieniu Jezusa Chrystusa.